Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Pokajanie jest związane z pojęciem grzechu. Jeśli by nie było grzechu, nie trzeba by było i kajać się. A grzech jest tak samo stary jak ludzkość, albowiem on już pojawił się na samym początku istnienia ludzkości, w raju, gdzie żył nasz praojciec Adam i Ewa. Czyli zaczynamy od początku. Bóg stworzył człowieka doskonałym. Jego natura była przepiękna. Wszystko, co stworzył Bóg, było przepiękne i doskonałe. Zjało dobro, tak mówi się po słowiańsku. Ale to jest krasota, piękno. Dobro to lubię, krasotolubie, czyli filokalia, taka księga duchowa. I dlatego można tak powiedzieć troszkę innym słowami, że Adam wyszedł spod rąk Boga bez skazy, bez żadnego niedostatku. Co się stało? Stało się to, że Adam jednego nie dostał od Boga, czego nie mógł mieć. To jest dziwne. Bóg wszystko może dać, a jednego nie dał dla Adama. A mianowicie, Adam wszystko wiedział, wszystko miał, tylko jednego nie rozumiał. Kim on będzie, jeśli straci Boga? Kim on stanie się bez Boga? Tego nie wiedział i nie mógł wiedzieć. Ale szatan to wiedział. I jako wąż skusił go i powiedział: będziesz jak Bóg i będziesz znał wszystko, dobro i zło, jeśli skosztujesz owocu z drzewa zakazanego, z którego Bóg ci nie pozwolił jeść. A nie pozwolił ci dlatego, bo nie chciał, byś był jemu równy i podobny. I Adam przyjął tą myśl. I to była tragedia. On, chociaż pierwsza zerwała Ewa, później dała owoca dla Adama i on jadł. I nastąpiła historyczna katastrofa, która trwa do dziś praktycznie, ale już jest przezwyciężona w cerkwi. Ale o tym powiemy. I Adam upadł. Ale to nie było tylko zewnętrzne złamanie jakiegoś przykazania, tak jak my łamiemy kodeks drogowy czy kodeks jakiś prawny. To nie zmieniły się tylko relacje zewnętrzne między Bogiem i Adamem. To byłoby zbyt proste. To byłoby jeszcze pół biedy. Złamanie przykazania doprowadziło do tragicznych skutków wewnętrznych, do nieodwracalnych procesów rozpadu natury ludzkiej. Wewnątrz zaczęły się procesy straszne. Adam nie poznał samego siebie. Zaczął się bać, zaczął się wstydzić. Pojawiły się uczucia, które nigdy wcześniej nie znał. Strach przed Bogiem, ale nie strach z miłości, a strach paniczny. On się schował, chciał się ukryć. Tak samo Ewa. I to właśnie już te były skutki grzechu. Grzech, ten wąż, diabeł wlał swój jad w serce Adama, w duszę Ewy, a Adama i oni poczuli, że umierają. Bóg stworzył Adama nieśmiertelnym, bez namiętności, bez cierpień, bez chorób, bez starzenia się. Natomiast skutkami grzechu pierworodnego stały się cierpienie, choroby, ból, starzenie się, śmierć, ale także i podatność, uległość na wszelkie zło i grzech, strastność grzechowna. To były skutki grzechu i Adam już nie mógł zostać w raju. Nawet gdyby chciał, gdyby Bóg chciał go zostawić, nie mógł go zostawić, bo w tym stanie nie mógł już tam przebywać. I dlatego naturalnym było wyjścia Adama z raju. To znaczy raj już tak naprawdę przestał istnieć, bo wiemy, że raj był na ziemi, tam były konkretne geograficzne określenia, rzeki, Eufrat, Tygrys, ale raj już nie było. W momencie upadku koniec, cała ziemia straciła swoją pierwotną świętość, można powiedzieć, czystość. I do dzisiaj tego raju już nie znajdziemy tu na ziemi, jego nie ma. Także to, że Adam później siedział naprzeciw raju, to jest to miejsce może, gdzie to było. Wygnanie z raju oznacza zerwanie więzi z Bogiem, zmiana wewnętrzna, zerwanie i udalenie się od Boga. I tak zaczęła się tragedia, która trwała tysiące lat do Chrystusa. Bo Bóg obiecał dla Adama, że przyjdzie Zbawiciel, którego narodzi dziewica i on zetrze głowę węża i zwróci ludzi do Boga. Oni znowu wrócą do raju, do jedności z Bogiem. Trzeba było długo, długo czekać. A tymczasem grzech zaowocował już od samego początku. Pierwszym owocem tego grzechu była zbrodnia, jakiej dokonał syn Adama, Kain, zabijając swego brata Abla, tylko dlatego, że on był bardziej pobożny, bardziej szczery w stosunku do Boga i on z zazdrości, zawiści zabił go i nie kajał się. To jest straszne. Jaki straszny zmiana nastąpiła w duszy ludzkiej, która na tyle się oddaliła od Boga, a tyle pokryła ciemnością, że nie potrafiła już zdobyć się na pokajanie. Nawet Adam się nie zdobył na pokajanie. Pamiętamy, on się usprawiedliwiał. To Ewa mi dała. Ewa mówi, to wąż mnie skusił. I każdy zrzucał winę na innego. I nikt nie chciał się kajać. I to jest właśnie to, co się pojawiło. Pycha, egoizm. To, co demony miały w sobie i temu upadły. I to przeszło na ludzi za ich przyczyną. I dlatego grzech stał się udziałem Adama, a przez niego i wszystkich nas. Jak mówi apostoł Paweł w swoim liście do Koryntian, przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli, albowiem i tak dalej. Czyli ten grzech przechodził z pokolenia na pokolenie. To jest te skutki grzechu. A grzech, jeśli chodzi o definicję samego grzechu, to już widzimy, że to jest coś więcej niż zewnętrzne złamanie prawa. Tak postrzega grzech zachodni Kościół, rzymskokatolicki i inne, i protestanci. Oni odeszli od prawdy, od cerkwi i dla nich relacja między człowiekiem i Bogiem jest właśnie na zasadzie jurydycznej, prawnej. A więc grzeszymy, to łamiemy prawo. Bóg, żeby Boga ułaskawić, robimy coś, zadośćuczynimy, kajamy się. On nas zwalnia od odpowiedzialności za grzech. Czyli jedynym, głównym celem pokajania jest uciec od kary, uciec od odpowiedzialności. Nie następuje zmiana wewnętrzna człowieka. Protestanci poszli jeszcze dalej. Tam każdy, kto wierzy w Chrystusa, już jest zbawiony i już ma zapewnione zbawienie, niezależnie od tego, jak żyje. Dlatego, że Chrystus zakrywa przed Bogiem Ojcem, jak oni mówią, grzechy ludzi. Bóg Ojciec nie widzi tych grzechów. Chrystus zakrywa. Czyli oni mówią, jesteśmy zbawieni przez wiarę, bez uczynków, bez żadnych problemów. Nie ma tam ani sakramentu spowiedzi, ani pokajania, ani innych takich rzeczy. Jedynie prawosławie podchodzi do tego zupełnie inaczej. Ona, prawosławie, mówi, że to nie w tym jest rzecz, żeby uciec od odpowiedzialności, od kary, a w tym rzecz, bo żeby uleczyć duszę, żeby ona była zdolna znowu wejść w kontakt z Bogiem, zjednoczyć się z Bogiem, czyli upodobniła się do Boga, wyzdrowiała. Ze stanu skażonego przeszła w stan zdrowy, ze stanu śmiertelności w nieśmiertelny, grzeszności i tak dalej, w świętość, żeby podobne połączyło się z podobnym. Wiemy, że woda z olejem się nie łączy, nie rozpuszcza. Natomiast inne substancje mogą się całkowicie rozpuścić. Tak samo człowiek z Bogiem nie może się zjednoczyć, bo jest, kiedy jest innej natury, natury upadłej, natury grzesznej, złej. I dlatego musi być uzdrowiony, żeby mógł wrócić. A Bóg cały czas chce, żebyśmy wrócili. Bo tak jak uczą na przykład rzymsko-katolicy, że Bóg się gniewa na człowieka, a Chrystus jak gdyby swoimi cierpieniami ułaskawia, zmienia Boga Ojca i On wtedy już nam wybacza. Grzegorz Teolog w IV wieku zupełnie inaczej mówi o tym. Bóg Ojciec kocha nas tak samo jak Bóg Syn. I dlatego powiedziane jest w Ewangelii, tak Bóg umiłował ludzi, że posłał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne i nie umarł. A więc nastąpiło przede wszystkim, Chrystus przychodzi, by ratować nas i by wrócić nas do jedności z Ojcem. To my staliśmy się wrogami Boga, nie Bóg naszym wrogiem. To my staliśmy obcy Jemu, to my odłączyliśmy się, a nie Bóg. Bóg czeka cały czas na powrót i dlatego wysłał Syna, aby nas przywrócił, aby nas uratował. On jest Zbawicielem. I dlatego grzech i jego skutki zostały przełamane, można powiedzieć, zatrzymało się to wszystko w momencie ofiary Chrystusa na krzyżu. Ale jeszcze powiemy o grzechu. Pismo Święte też mówi o grzechu jako bardziej prawnym takim naruszeniu woli Bożej i zakonu Bożego. Na przykład święty Jan, teolog, w swoim liście pierwszym pisze: każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. Grzech jest bezzakonie, po grecku anomia. A drugie określenie, amartia, oznacza pomyłka, nieprawidłowy wybór. I w tym wypadku to też jest prawidłowe, tylko nie jeszcze jest ta druga strona grzechu. Przede wszystkim grzech jest chorobą duszy. Grzech jest raną, którą zadajemy na własnej duszy, ale też i ciele. Czyli jak ja grzeszę, ja się przebijam nożem. To jest obrazowo, tak jak ciało. Ja mogę sobie rżnąć, kłuć i przyczyniam straszne cierpienia już samym tym, że grzeszę. Nikt mnie nie kara. Grzech niesie w sobie karę. Grzech niesie w sobie śmierć, chorobę, cierpienie. Dlatego, bo grzech rodzi się od tak zwanej namiętności grzesznej, a to się nazywa po słowiańsku straść. A straść od słowa stradanie, czyli cierpienie. Czyli grzech jest chorobą duszy, grzech jest raną na duszy. I dlatego przede wszystkim, oprócz tego, że Bóg nam wybacza grzech, On wybaczał nam i w Starym Testamencie. Nigdy Bóg nie odrzucił grzesznika. On wybaczył dla Adama. Wybaczył dla Dawida, króla. O tym jeszcze trochę powiemy. Wybaczył dla innych, którzy się kajali. Tylko jednego nie mógł zrobić. Nie uzdrowił ich duszy. Te rany zostały. Bardzo często ta skłonność do grzechu była bardzo ostra, nieuleczona. I tylko Chrystus to mógł zrobić. I On przyszedł, żeby to zrobić. I tak mówi Grzegorz Teolog. Chrystus na krzyżu, kiedy przyjął wcześniej naszą naturę ludzką i połączył ją z sobą, z Bożą naturą w swoim osobie i hipostazie, i On ją rozpiął na krzyżu. I On przez krzyż, przez pokorę, przez cierpienie uleczył naszą naturę ludzką. I teraz my i przez zmartwychwstanie ją przemienił zupełnie. Stała się nowa, taka jak u Adama przed upadkiem, a nawet jeszcze bardziej doskonała. I teraz my, kiedy z wiarą przyjmujemy wiarą Chrystusa, ale wiedząc, że jesteśmy grzeszni i chorzy i potrzebujemy Go jako Zbawiciela, jako Wybawcy, jako Lekarza z dużej litery, jako Tego, który nas ratuje, to w tym momencie ta wiara staje się żywa. To nie jest wiara książkowa, akademicka. Wiara, wierzę, racjonalnie wierzę, to za mało. Racjonalnie to i biesy wierzą i, jak mówią, i drżą. Nasza wiara jest inna. Ta wiara jest powinna być żywa, głęboka, z wielką wdzięcznością, miłością do Boga za to, że On przychodzi nas ratować. My idziemy do Niego, On wyciąga do nas rękę, a my do Niego musimy wyciągnąć rękę. I On uleczy naszą duszę i ciało. I to się dzieje w sakramencie pokajania i spowiedzi. I to jest główny sens i główne, co jest w tym wszystkim. Medycyna duchowa, terapia, prawosławie jest właśnie tym. Nawet jak duchowny czyta modlitwę przed spowiedzią, on czyta: przyszedłeś, tutaj stoi Chrystus niewidzialny, jestem tylko świadkiem, nie bój się, mów mu wszystko i nie odejdź stąd nieuleczony. Poszedłeś do lecznicy, do szpitala, nie wychodź nieuleczony. Także to jest przede wszystkim proces leczenia duszy, pokajanie. Ten proces trwa dość długo. I ja bym jeszcze to tyle o grzechu, teraz o pokajaniu. Pokajanie na przestrzeni wieków cały czas było i w Starym i Nowym Testamencie, jak mówię, tylko w Nowym Testamencie ma ono głębszy wyraz, albowiem w Nowym już mamy te wszystkie duchowe środki, które leczą naszą duszę, nasze rany. Nie było tego w Starym Testamencie. Dlatego wszyscy, którzy umierali, ich dusze nie mogły wejść do raju, nie mogły wejść do Królestwa Niebios. Były i oczekiwały w otchłani, gdzie Chrystus zszedł w Wielką Sobotę i wyprowadził te dusze i wprowadził do raju. Poprzez zmartwychwstanie, poprzez to, że oni tam w otchłaniach przyjęli Chrystusa jako Zbawiciela, On ich uleczył. W tym momencie On przemienił ich naturę i oni tą przemienioną naturą weszli do Królestwa Niebios. Inaczej być nie mogło. Tak i my wchodzimy tylko dlatego, że Chrystus nas ulecza i przez pokajanie i przez Eucharystię my przemieniamy swoją naturę, uleczamy swoją naturę. Oczywiście powiem o takich głównych cechach prawdziwego pokajania, może tak. Pokajanie jest ustanowione przez samego Boga. To już w Nowym Testamencie tak się zaczyna, ale i Stary Testament o tym mówi. W Nowym, kiedy Jan Chrzciciel przyszedł, również swoją naukę rozpoczął: kajcie się, upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Kiedy Chrystus zaczął swoją naukę, w Ewangelii Mateusza tego jest powiedziane, odtąd począł Jezus głosić i mówić: upamiętajcie się, czyli pokajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Apostołowie wzywali w Dziejach Apostolskich. Bóg wzywa wszędzie i wszystkich ludzi, aby się upamiętali, pokajali się. Chrystus mówi: nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników na pokajanie. Apostoł Piotr w swojej mowie mówi: przeto upamiętajcie się, nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. To są Dzieje Apostolskie. Jan Chrzciciel, ukazując na Jezusa, mówił: oto baranek Boży, agniec Boży, który gładzi grzech świata. I wtedy apostołowie za nim poszli. Czyli pokajanie ma początek Boży. To jest od Boga wyszło. Ten przyzw pokajania. Pokajanie rodzi pokorę i jest związane z pokorą, z usmireniem. Bez pokory nie ma pokajania. W księdze Kronik w Starym Testamencie są takie słowa: gdy zamknę niebiosa, mówi Bóg, tak iż nie będzie deszczu, albo gdy każę szarańczy, aby objadła ziemię, albo gdy ześlę zarazę na mój lud i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. To mówi się o uzdrowieniu ziemi. To jest pewien sugestia, to co w Nowym Testamencie, ta ziemia, którą chce Bóg uzdrowić, to ziemia naszej duszy, nasze serce. To nie ta ziemia, chociaż ona też cierpiała za grzechy. Cała przyroda cierpi za grzechy i cierpiała za grzechy Adama, za grzechy wszystkich ludzi. I potrzebowała uzdrowienia, ale najbardziej potrzebowała uzdrowienia ludzka dusza, ziemia ludzkiej duszy. Prawdziwe pokajanie nigdy nie może być bez prawdziwej modlitwy, postu i innych wyrazów ascezy duchowej, które powinny towarzyszyć pokajaniu. Pokajanie nie może być tak lekko. Będziemy lekko żyć i kajać się. Zawsze pokajanie było związane właśnie z tymi duchowymi ograniczeniami. I tutaj też są takie słowa proroka Osii, Ozeasza: weźcie ze sobą słowa skruchy, to jest modlitewne słowa. Nawróćcie się do Pana, mówcie do Niego, odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy Ci w ofierze owoce naszych warg. Również tutaj nawet król judejski Manases ułożył własną modlitwę pokajaną, którą czytamy w Wielkim Poście na Wielkim Powieczerii. On był wielkim odstępcą. On był synem króla Ezechiasza. Żył w VII wieku do Chrystusa. I odszedł od Boga. Zaczął budować bożki, ołtarze pogańskie. Nawet świątynię jeruzalimskiej postawił. Zbezcześcił świątynię. Za to Bóg posłał mu cierpienia, karę, czyli kara, a to jest lekarstwo. Chciał, żeby on się pokajał. My to odczuwamy jako karę. To jest bardzo ostre. To skalpel już wchodzi i nóż, ale trzeba użyć. I Bóg używa, żeby uzdrowić. I on wpadł do niewoli asyryjskiej. I tam niestety był niewolnikiem. Na nim on był udręczony, umęczony, można powiedzieć, prawie do śmierci. I tam on kajał się i ułożył tą modlitwę, piękną modlitwę. W tej modlitwie ja nie wziąłem, to jest w czasosłowie. Tam są takie słowa: Ty ustanowiłeś pokajanie nie dla sprawiedliwych Abrahama, Jakuba i Izaaka, ale dla grzesznych, dla mnie grzesznego, albowiem zgrzeszyłem bardziej niż piasku na brzegu morza. I tak dalej. To jest piękna modlitwa. Czyli ta modlitwa właśnie, ona wypływała z duszy tych, którzy kajali się. A 50. psalm Dawida to jest też modlitwa pokajanna. Oczywiście z tym związany był i post. Post ustanowiony dlaczego? Ponieważ pokajanie jest związane z walką z namiętnościami, które rodzą grzechy. A za każdą namiętnością stoi demon. Pycha, demon. nieczysta cielesna jakaś straść, za nią demon stoi odpowiedni. Zazdrość, demon. Osądzenie, znowu jest demon. Żeby te pokonać straść, to pokonać demonów. A Chrystus mówi, ten rodzaj złych duchów nie wychodzi inaczej, jak tylko przez post i modlitwę w Ewangelii Mateusza, 17 rozdział, 21 werset. Protestanci wyrzucili słowo post i tam jest tylko modlitwa. Dla nich post niepotrzebny. Święty Antoni Wielki w IV wieku taki mówi, że za każdą namiętnością stoją demony dręczyciele. On tak ich nazywa, demony muczycieli. I kiedy człowiek nie kaje się, nie próbuje walczyć, odchodzi w życie wieczne z tą straścią, to ten demon przejmuje tą duszę i męczy tam. On już jest tam dręczycielem na wieki. A więc trzeba, póki żyjemy, wyzwolić się, przynajmniej próbować wyzwalać się z tej namiętności czy innej. Nie lekceważyć. Tylko tu jest to możliwe, póki żyjemy. Wiadomo, że post był potrzebny, kiedy mieszkańcy Niniwy, do których był posłany prorok Jonasz i powiedział, że jeszcze trochę i Niniwa będzie zniszczona, oni zaczęli się kajać w poście, modlitwie, nałożyli worki, posypali głowy popiołem, nawet nałożyli post na zwierzęta. Zwierzęta musiały pościć w tym czasie. I Bóg, ten post, ta modlitwa przemieniła. I teraz kogo? Boga? Niby tak, Boga przemienił. Bóg się zlitował. Nie, Antoni Wielki mówi inaczej. Antoni Wielki mówi, kiedy my przynosimy ofiary, modlitwy, pokajanie, to my nie Boga zmieniamy, a siebie. Bóg się nie zmienia. Jest cały czas, przyjmuje nas, czeka na nas. Bóg jest miłością i tylko miłością. Ale kiedy my jesteśmy pełni grzechu, zła, On nie może wejść w nas. Duch nie może przeniknąć. Tak jak przez zamazane farbą okno czarną nie przenika światło słońca. Kiedy pomyjemy okno, światło przenika. I mówimy, jest dobrze, ale to my się zmieniliśmy. My zmieniliśmy coś u siebie. I wtedy Bóg zaczyna działać. To jest de facto tak. Tak mówi Antoni Wielki. Tym niemniej Bóg zmiłował się, bo On jest miłosierny i miłością Niniwa została i nie została zniszczona. A niestety niektóre miasta, jak wiemy, jak Sodoma, Gomora, które nie przyniosły pokajanie, były zniszczone, spalone siarką z nieba i ogniem. Także post i modlitwa muszą być związane z pokajaniem. Dalej. Pokajanie jest związane z płaczem i łzami, z żalem, smutkiem. Tylko, że tutaj powinniśmy, jak Jeremiasz płakał na gruzach Jerozolimy, to mówi o tym księga nazwana Płacz Jeremiasza albo Treny. Kiedy płacz był króla Dawida w psalmach, kiedy on zgrzeszył ciężko, grzechem cudzołóstwa i grzechem zabójstwa, bo wysłał męża kobiety, z którą zgrzeszył na wojnę i to on tam zginął, powiedział, że on tam zginie. To on w swoim psalmie, jednym z psalmów, 41, pisze tak. Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest Bóg Twój? Płaczcie. Innej drogi oprócz płaczu nie ma, mówi święty Pimen Wielki w V wieku. Kiedy Adam zgrzeszył, on płakał. Płacz Adama, praojca, zapisany jest i my w triodzie postnej na niedzielę przebaczenia win czytamy o tym płaczu Adama. I jakże nam się dziwić, przecież Adam wiedział, co stracił. Jego pokajanie było szczególne. On wiedział, co stracił. On pamiętał, jaki był raj. On wiedział, jaki on był. I co stracił. To jest straszne. Mieć porównanie. Dostać łaskę i ją stracić przez grzech. Święci ojcowie mówią, że ten smutek, ten ból jest mocniejszy niż ból matki, która straciła i u niej zmarł jedyny syn. To jest mocniejszy ból. Dzięki Bogu, jak tradycja cerkwi mówi, również król Salomon, ten mądry, arcymądry król, który napisał tyle pięknych przypowieści mądrości, on pod koniec życia niestety też zgrzeszył, upadł, zaczął się kłaniać posągom przez kobiety, które tam były z innych narodów. Odszedł od Boga, ale w końcówce swego życia zrozumiał i też kajał się. W księdze Eklezjast są słowa: wszystko marność, marność nad marnościami. Do tego on doszedł, że całe życie jest nic nie warte, a on jadł w złotych naczyniach i srebrnych. Takie pałace były, że wszyscy jechali, żeby zobaczyć, gdzie on i jak mieszka. Także mamy tego przykłady właśnie w Starym Testamencie, w Nowym mówi się o płaczu. Bez płaczu nie ma pokajania, ale płacz może być bez łez. Wy się spytacie, a jak to możliwe? Bo łzy to nie płacz jeszcze. Można płakać, przelewać łzy z różnych powodów. Albo tak sobie nawet, od wrażliwości, czułości, sentymentalności, nie wiem, szczególnie u kobiet. Ale jest taki płacz, kiedy nawet łzy nie płyną, ale ból jest na tyle silny wewnątrz. Starzec Paisiusz Hagioryta mówi, że taki ból jest, że to się równa przelaniu wiadra łez. A może więcej. Musi być związane pokajanie z nawróceniem. Czyli bardzo ważny moment. Powrót do Boga z dalekiej krainy grzechu i namiętności. Ten przepiękny obraz mamy w przypowieści o synu marnotrawnym. Syn wraca do domu ojca. Wraca, nawraca się, wraca i już nie zostawia domu. U nas jest czasami inaczej. To kajem się, to znowu uciekamy. Znowu wracamy, to znowu. I tak... I Bóg wszystko jedno nas przyjmuje. A powinniśmy już być w domu, już nie uciekać. Gdzieś tam, gdzie są uciechy tego świata. Ale niestety, słabość nasza jest wielka. W płaczu Jeremiasza właśnie są takie słowa. Doświadczajmy i badajmy nasze drogi. Nawróćmy się do Pana. Czyli o nawróceniu. Nawrócenie było u Sawła, późniejszego apostoła Pawła. On szedł i był nawrócony w drodze do Damaszku przez głos nieba. Sawuł, Sawuł, dlaczego ty mnie prześladujesz? Chrystus w samo serce ustrzelił go. I on stał się zupełnie inny na całe życie. Już nigdy nie wrócił. I powiedział, dla mnie to wszystko śmiecie. Dla mnie Chrystus jest ważny. Również nawrócił się Zacheusz. To mieliśmy w tamtą niedzielę. On już jak postanowił, to już postanowił. Rozdał majątek tym, którzy krzywdził i już szedł tą drogą. Nawróciła się grzesznica i wiele innych osób ze świętych, zapisanych w żywotach świętych. Maria Egipcjanka, o której będziemy wszyscy znamy, nie będę tutaj, nie ma czasu na tyle, żeby mówić. Święty Mojżesz Murzyn, który był przewodniczącym szajki zbójów, a potem stał się wielkim świętym. Święty Cyprian, nawrócony przez świętą męczennicę Justynę, który był wielkim magiem, kołdunem i stał się wielkim męczennikiem i biskupem. Oni się nawrócili i my się musimy nawrócić i stać na tą drogę prawdy i dobrodziecieli, czyli cnoty chrześcijańskiej. Musi być też decyzja, postanowienie zostawić grzech. To jest związane z poprzednim. Czyli nie wracać do grzechów, na ile to jest tylko możliwe z naszej strony. I prosić Boga, Boże, pomóż mi, na ile to tylko możliwe, nie wracać do tych grzechów. To, że my może wrócimy i upadniemy, to już inna sprawa. Ale postanowienie, prośba, decyzja musi zapaść. Nie może być wątpliwości. A, pójdę, ale może jednak wrócę. Tu nie może być dwulicowości, tu nie może być fałszu. Inaczej pokajanie będzie nieprawdziwe, nie będzie działać. Także bardzo ważny warunek prawdziwego pokajania, tego wymaga od nas sam Bóg. Jak On powiedział do grzesznicy, idź i więcej nie grzesz. Powiedział do, i ona poszła. Chciano ich pobić, ją pobić kamieniami. Chrystus jej nie osądził, ale powiedział, idź i więcej nie grzesz. A do uzdrowionego paralityka przy owczej sadzawce Betesda w Ewangelii świętego Jana powiedział w świątyni, oto wyzdrowiałeś. 38 lat leżał sparaliżowany. Już nigdy nie grzesz, mówi do niego Chrystus, aby ci się coś gorszego nie stało. To jest ostrzeżenie. Nie wracać, na ile to jest możliwe, do grzechów. Grzech jest, jak widać, częstą przyczyną i większości naszych chorób cielesnych. Ale kiedy padamy z niemocy, chociaż chcemy nie grzeszyć i mamy to postanowienie, ale padamy, nawet może każdy dzień, a może kilka razy dziennie, nawet tak, choć tego nie chcemy, choć nienawidzimy to nawet, próbujemy walczyć, ale padamy, to ile razy byśmy nie upadli, trzeba się podnieść, pokajać i walczyć dalej. Starzec powiedział do ucznia, uczeń mówi do niego, starczę, upadłem, on mówi, wstań. On znowu przyszedł, starczę, ja znowu upadłem, wstań. On trzeci raz przychodzi, ja znowu upadłem, wstań. To uczeń mówi, już ile to trzeba, do kiedy to będzie? On powiedział, starzec, do śmierci, do śmierci. I Bóg cię, jeśli ty walczysz, to Bóg cię zabierze w dobrym czasie, kiedy będziesz gotowy. Nawet jest, nie wiem, czy znacie takiego, to świecki człowiek, ale piękne słowa powiedział, Nelson Mandela, taki był, walczył z apartheidem, z rasizmem w RPA. Nagrodę Nobla dostał. On powiedział, największą wartością w życiu nie jest brak upadku, ale podnoszenie się po każdym upadku. Człowiek świecki, a jak pięknie mówił w duchu świętych ojców cerkwi. Dalej, pokajanie powinno też być związane z wiarą. A tu już powiedziałam, że pokajanie jest właściwie przyczyną i rodzi prawdziwą wiarę w Chrystusa jako Zbawiciela. Czuję, że ginę. Czuję, że ginę. Że nie mam ratunku bez Boga. I mówię, ratuj mnie. Tak prorok Dawid wzywa, ratuj mnie. Czuję, że ginę. Że nie dam rady sobie, nie poradzę. I Bóg przychodzi. On tego pragnie. Bo po to przyszedł, żeby nas ratować, bo On jest Zbawicielem. I tak powiedział w Ewangelii Marka, pokajcie się i wierzcie w Ewangelię. Czyli pokajcie się i wierzcie w Ewangelię. Czyli najpierw pokajanie, potem wiara. Przy pokajaniu musi być też, to już wcześniej było, a to jest dar Boży, już coś więcej niż decyzja nie grzeszyć, a mianowicie nienawiść do grzechu, brzydzenie się grzechem. Bo to jest obrzydliwe i w obliczu Boga. Świętego Boga, który jest tak święty, że dla Niego ten grzech jest obrzydliwy. Zresztą my wiemy, jak to jest, jak ktoś się przyzwyczaił na przykład do przekleństw, do wulgarnych słów, a tam gdzieś pójdzie do jakiejś towarzystwa, a tam dają co jedno to na różne litery. Jak ciężko jest, aż boli, bo my nie chcemy tego, tak? I tak samo Bóg. Jak my grzeszymy, to także On powiedział, Bóg, wtedy wspomnicie o swoim złym postępowaniu, o swoich czynach, które nie były dobre i będziecie się brzydzić samych siebie z powodu swoich win i swoich obrzydliwości. To mówi Bóg przez proroka Ezechiela. Również pokajanie jest związane z tak zwanymi owocami godnymi pokajania. Płody dostojne pokajania. Tak powiedział Jan Chrzciciel. Sotworycie dostojne płody pokajania. To jest... Musimy zmienić życie i w ogóle pokajanie, bo chyba nie powiedziałem tego jeszcze, po grecku metania, to jest przemiana, zmiana wszystkiego. A więc tu też przemiana życia, zmiana życia, myśli, poglądów i tak dalej. Wartości swoich, których trzymamy się, światopoglądu swego, zdobywanie cnót chrześcijańskich, zmuszanie się do wypełniania ewangelicznych przykazań, walka z grzechem na co dzień namiętnościami, umocnienie woli zgodnie z wolą Bożą, prawidłowe duchowe życie, które prowadzi nie tylko do stanu normalności, to jest zdrowia duchowego, ale również do stanu doskonałości, świętości. To jest można uzyskać zdrowie, być normalnym, a można jeszcze wyżej się wznieść i być nie prosto zdrowym, a być atletą, być silnym duchowo, tak jak to byli święci, którzy mieli o wiele wyżej weszli. Jan Chrzciciel też do tego przyzywa. Wydawajcie owoce godne upamiętania. O modlitwie chcę powiedzieć tylko to, że my często się nie tak modlimy, jak trzeba. My wyczytujemy modlitwy. To mówi profesor Osipow. My czytamy modlitwy. My słuchamy modlitwy. My śpiewamy modlitwy i nabożeństwa. Często nie zwracając uwagi rozproszonym umysłem. I najważniejsze dla nas jest wyczytać. Wyczytałem 3 kanony, tam czy 1 modlitwy i już jestem gotowy do na przykład przyczastia. To nie tak. Lepiej wyczytać 1, ale uważnie, z uwagą i z pokajaniem. Jeśli chodzi o sam sakrament spowiedzi, jeśli chodzi o płacz jeszcze, ale to później jeszcze. Jeśli chodzi o sam sakrament spowiedzi, to ja o tym nie będę mówił. Tu już trochę powiedziałem. To jest sakrament ustanowiony przez Chrystusa, który powiedział: przyjmijcie Ducha Świętego do apostołów i komu odpuścicie grzechy, są odpuszczone, a komu zatrzymacie, są zatrzymane. Sektanci, protestanci, niektórzy mówią: o po co nam spowiedź, sakrament, po co nam kapłan? My sami się pomodlimy, Bóg nam wybaczy. Bóg sam, nie potrzeba pośredników. My sami modlimy się wprost do Boga. To niedobrze, bo Bóg to ustanowił i On inaczej nie wybacza nam. Dlatego, że On tą władzę wiązania i rozwiązywania grzechów przekazał swoim apostołom, a przez apostołów arcypasterzom i pasterzom cerkwi. I na zakończenie powiemy tak. Bóg wszystkich pragnie przyjąć w swoje ojcowskie ramiona i dać nam życie wieczne. Mówi tak: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, w tym też grzechami i tymi ranami chorzy, a ja wam dam ukojenie. W podobieństwie, czyli przypowieści o zagubionej owcy, również Chrystus mówi, że zostawia 99 owiec i idzie szukać jednej, która zginęła. Zbawiciel chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Tak mówi apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, w pierwszym swoim liście do Tymoteusza. Nasze grzechy, bracia i siostry, jakie one by nie były, i nikt nie wymyślił takiego grzechu jeszcze, który by Bóg nie wybaczył, tylko jeden grzech jest niewybaczalny, w którym nie przynosimy pokajania. One toną, te grzechy toną jak piasek wrzucony w bezgraniczne morze Bożego miłosierdzia. O tym mówi prorok też i Izajasz, ale nie mamy aż tyle czasu, żeby wszystkie cytaty przeczytać. Najgorszy jest, drodzy bracia i siostry, stan nieraskajania. To jest stan, kiedy odrzucone jest pokajanie, kiedy ludzie nie chcą się kajać. My wiemy, czym to grozi. Przykładem tego jest Sodoma, Gomora, co się z nimi stało, z tymi miastami. Przykładem jest Jerozolima, która była zburzona w 70 roku po narodzeniu Chrystusa przez Rzymian, ponieważ Żydzi odrzucili Mesjasza i nie przynosili w tym pokajania. Święty Jan Lestwicznik, Jan Klimak, w takiej książce Drabina Raju, w rozdziale 7, ostatnim punkcie mówi: w chwili wyjścia duszy z ciała nie będziemy oskarżani o to, że nie czyniliśmy cudów, że nie zajmowaliśmy się teologią i że zaniedbywaliśmy kontemplację, ale niewątpliwie zdamy Bogu rachunek z tego, żeśmy nieustannie nie płakali, to jest nie kajaliś. Za to będziemy osądzeni. I ktoś by powiedział, co ciągle, aha, jeszcze święty Efrem Syryjczyk tak mówi, w IV wieku żył, w tym życiu pokajanie, w przyszłym życiu sąd, w tym życiu miłość, a w przyszłym zapłata. Tutaj Bóg przyjmuje łzy, tam surowo sądzi. Tylko w tym życiu możemy pojednać się z Bogiem, po śmierci jest to niemożliwe. I bracia i siostry, kiedy będziemy iść tą drogą pokajania, metanii, my się zmienimy. Przemieni się nasza natura. I to, co pisze apostoł Paweł właśnie, że on pisze, powiadam wam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Czyli to, co nieodnowione, to ciało i krew, ta natura upadła, grzeszna, nie wejdzie do Królestwa Niebios. Ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, to jest umrzemy, ale wszyscy w momencie przyjścia Chrystusa powtórnego na ziemię, wszyscy będziemy przemienieni. Metanija. Wszyscy. I w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni. Nieskażeni, czyli już ta nowa natura, odnowiona, czysta, zdrowa, przez pokajanie tutaj na ziemi i przez te przemienienie tam. A my zostaniemy przemienieni, albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeoblec się w to, co nieśmiertelne. I to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność. Wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzie jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Tam jest żało, to jest żądło Twoje. Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I to jest zmartwychwstanie. To będziemy też czytać, kiedy na Paskę te słowo Jana Złotoustego. Gdzie Twoje śmierci żądło? Czyli Chrystus nas zbawia, Chrystus nas uzdrawia i przemienia. Tylko od nas zależy, czy się na to zgodzimy, bo na siłę nikogo nikt nie przemieni i nie zmieni. I nie przyciągnie na siłę do zbawienia, do raju, a musimy sami się zdecydować, sami zechcieć. I jeśli, bracia i siostry, nasze pokajanie będzie miało chociaż te cechy, o których powiedzieliśmy, to ono będzie rzeczywiście duchowe, będzie owocne. I przy takim nastroju pokajanie przyniesie nam prawdziwe owoce, zmieni nas, przemieni nas, przeobrazi nas, uzdrowi naszą chorą duszę i ciało. I Wielki Post to jest szczególny okres. I teraz tak, jak to? Cały czas mówimy płacz, smutek i radość. Nic nie rozumiem. Jeśli ja cały czas myślę o śmierci, o sądzie, jak ja mogę się cieszyć? To jest koszmar. Ja życie w koszmar zamieniam, tak? Tak się wydaje. Nie, tak nie jest. Bóg daje nam taką radość, kiedy prawidłowo się kajamy, kiedy nie padamy w tak zwane unynie, załamanie, depresję. Nie, to nie o to chodzi. W tym jest radość. Radość, że Bóg nas uzdrawia, że On przychodzi i nic nam nie mówi. Nie robi nam wymówek, co ty narobiłeś, tylko przyjmuje tak, jak jest. Tylko mówi: przyjdź i ja cię uzdrowię. I to wszystko. To jest radość. I ta radość przeżyli wielu prawdziwie kajuszczych się ludzi. I oni to przekazali. Jan Leśnicznik też o tym mówi. I jego uczeń, święty Jan Anastazy Synajski, też to mówi. Jego uczeń. On mówi tak, że są różne łzy, ale te łzy prawdziwe, te właśnie, które związane z pokajaniem, jeśli poczekamy i pocierpimy, zamieniają się w łzy duchowe, w których nie ma już lęku, a jest miłość do Boga dzięki pocieszeniu, rozjaśnieniu, radości w Duchu Świętym. Czyli już nie ma nic mrocznego, nic złego. Jest tylko radość, wolność, którą Chrystus daje, wolność, a główna wolność to nie o tym, co dzisiaj krzyczą, wolność i równość i prawa człowieka i różne inne rzeczy. A to jest niewola, a nie wolność. Prawdziwa wolność to jest wolność od grzechu, wolność od namiętności. I tą wolność daje nam Chrystus.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.